spełnianie się Królestwa Bożego jest zawieszone w dwóch sferach. Po pierwsze, dzisiaj. Królestwo dzisiaj już jest obecne na ziemi. Królestwo Boże już dzisiaj jest obecne na ziemi. Ono się dzieje, ono się realizuje wszędzie tam, gdzie wypełnia się Boża wola. Bo królestwo to jest też władza. Królestwo Boże to jest też władza, to jest dominacja, tak? I wszędzie tam, gdzie realizuje się Boża władza w twoim życiu dobrowolnie, bo ona się nie dzieje inaczej dzisiaj, tylko dobrowolnie. Gdzie się dzieje Boża wola, tam jest obecne Królestwo Boże. Wszędzie tam, gdzie poprzez wiarę w autorytet imienia Jezus, poprzez wiarę w Jego krzyż są uzdrawiani z chorób ludzie, są uwalniani od demonów ludzie, są uwalniani od depresji, od schizofrenii, od różnych rzeczy, tam się dzieje Królestwo Boże. To jest manifestacja Królestwa Bożego. To jest dobrowolne wypełnianie, poddanie się pod wolę Boga. Ale przyszłościowo Królestwo Boże wypełni się w całości. W liście do Kolosan czytamy, że każdy język będzie wyznawał, że Jezus jest Panem i że każde kolano ugnie się przed Jezusem. Jezus będzie wtedy autentycznym królem. On w tej chwili siedzi po prawicy Ojca, ale wtedy Jego władza się zamanifestuje, tak, jako porządek świata, jako porządek, no nie chcę powiedzieć polityczny, ale jako moc. Tak. To Królestwo Boże zamanifestuje się też właśnie w tym, że nie będzie chorób, że nie będzie śmierci. Widziałem, Roxana, że się cieszysz, że nie będzie płaczu, nie będzie narzekania, nie będzie jakiejś ciężkiej pracy bez wynagrodzenia, nie będzie tych wszystkich rzeczy, które doskwierają dzisiaj ludzkości. I to jest królestwo w przyszłości, które się zrealizuje. Większość wierzących uwielbia czytać 11 rozdział listu do Hebrajczyków. To jest katalog bohaterów wiary. Kochamy to czytać. Tam jeszcze jest takim ładnym komentarzem, że Henoch chodził z Bogiem, tak, i Bóg go zabrał do siebie. Czytamy o Abrahamie i o tych wszystkich ludziach z przeszłości, z naszej przeszłości, którzy doświadczyli Bożego działania, tak, co osiągnęli, ale jest też bezimienna część bohaterów wiary. O nich zapominamy. I czytamy, że to byli ludzie, którzy poumierali, wierząc w Boga, wierząc w Boże obietnice, a nie wszystkie one się wypełniły za ich życia. Czytamy o tym, że umarli w wierze, nie doświadczając tego. Tak? Za ich życia to się... Ja może przeczytam to, tak? 11:13. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli je i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. I 16 werset listu do Hebrajczyków mówi tak o tych ludziach, że oni wyznali, że zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej ojczyzny. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Czytamy tam, że Bóg przygotował przyszłość dla ludzi, którzy podążają za Nim. I myślę, że jesteśmy ludźmi takimi stojącymi w lekkim rozkroku, rozpiętymi w dwóch rzeczywistościach. W naszym dzisiejszym dniu, takim zupełnie normalnym, z odrabianiem lekcji, których nie cierpimy, z koniecznością wstawania do pracy rano, z grypą, z anginą, z katarem. Z koniecznością sprzątania w domu, z ludźmi może, którzy czasami nie są przyjemni dla nas. Jesteśmy ludźmi rozpiętymi w dwóch rzeczywistościach, w tej naszej dzisiejszym dniu i mam nadzieję, że jesteśmy też ludźmi, którzy są mocno zapatrzeni w nadchodzącą przyszłość. Nie wolno mi używać trudnych słów. Najlepszym przykładem, najlepszym wyrażeniem sensu Królestwa Bożego jest kazanie na górze. I muszę przyznać, że nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek mówił na ten temat. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy razem przeczytali ten fragment. Wydaje mi się, że można byłoby go nazwać exposé, że to jest exposé przyszłego króla, który mówi do ludzi o tym, co jest ważne. Otwórzmy więc, proszę, Mateusz 5, od 1 do 12 i przeczytajmy razem kazanie, które zostało później nazwane kazaniem na górze. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowy. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. W kazaniu na górze Jezus objawia 8 cech, 8 pewnego rodzaju postaw człowieka oddanego Królestwu Bożemu i nazywa je błogosławieństwami. Błogosławiony, greckie makarios, można przetłumaczyć też jako szczęśliwy. To słowo makarios tłumaczy się na dwojaki sposób właśnie, albo błogosławiony, albo szczęśliwy. I muszę wam powiedzieć, że kiedy czyta się te słowa, to sposób rozumienia szczęścia jest absolutnie odległy od tego, co niesie nam współczesność. Tak? Być szczęśliwy z powodu tego, że jestem ubogi, cichy, prześladowany, smutny i płaczący, trudno bardzo. A jednak Jezus mówi, że tak. I chciałbym po kolei, nigdy tego nie robię, ale dlaczego nie spróbować? Chciałbym po kolei zastanowić się nad każdym błogosławieństwem. Pierwsze to jest ubogi w duchu, bo do niego należy podobno Królestwo Niebieskie. Ubodzy w duchu to ludzie, którzy nie czują się bogaci duchowo. To ludzie, którzy nie czują się pewni, tak, duchowo, ze względu na swoje siły, ze względu na swoje umiejętności, na względu na swój potencjał duchowy. Ubodzy w duchu to raczej ludzie, którzy polegają na Bogu niż na sobie samym. Którzy kładą nadzieję w Bogu, tak? Nie pokładają ufności swoim rozumie, swojej wielkości. I to sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Ja muszę powiedzieć, że czuję się, że bez Boga jestem bankrutem. Jestem nikim. Nie czuję się kimś wielkim. Naprawdę do wielu rzeczy musiałem być wypychany, bo czułem się, że się nie nadaje. Ubogi w duchu to nie znaczy taki, który nie ma nic duchowego, ale to taki, który nie upatruje w sobie swojego bogactwa duchowego, ale w Bogu. Werset 4. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Wiecie, naśladowca Chrystusa nie jest pozbawiony smutku z powodu swojej wiary. Dotykają nas, tak jak innych ludzi, różnego rodzaju rzeczy, które nas zasmucają. Obserwujemy niesprawiedliwość wokół nas. Smucimy się, kiedy widzimy, jak nasi znajomi lekceważą Boga i pewnym krokiem zmierzają do piekła. To nam się zdarza. Jesteśmy zasmuceni czasami pomimo pokoju, który daje nam Bóg. Jak pojednaliśmy się z Bogiem i jest to poczucie pokoju. A jednak bardzo często jest tak, że zdarza nam się płakać nad kimś czy nad sobą samym. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to nie panikuj. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. To, że idziesz za Chrystusem, nie oznacza, że doświadczasz ekstra szczęśliwości każdego dnia, ale na pewno możesz doświadczać Bożego pokoju. Tak? Bożego pokoju. Jezus mówi, jeżeli w swoim życiu z powodu właśnie Mesjasza, z Jego powodu doświadczasz smutku dzisiaj, to w przyszłości będziesz pocieszony przez samego Boga. To będziesz pocieszony. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Cichy nie oznacza słaby. Żyjemy w takim świecie, gdzie wydaje się, że najistotniejsi są ci ludzie, którzy potrafią walczyć o swoje, rozpychać się łokciami, wykrzyczeć swoje racje, uderzyć pięścią w stół. Cichość czasami jest pojmowana właśnie jako słabość i niekoniecznie trzeba być takim wygadanym, brzydko mówiąc wyszczekanym, czy chętnym do tego, żeby przy każdej okazji zabierać głos, ale dla Boga liczy się wytrwałość w pełnieniu Jego woli. Dla Boga istotną rzeczą jest, aby być wytrwałym w pełnieniu Jego woli. W tym kontekście cichość oznacza też kulturę osobistą. Nie oznacza takiego pyskatego charakteru, brzydko mówiąc. Kiedy przychodzi nam czasami bronić się jakoś, to Bogu podobają się ludzie, którzy to, że masz rację, nie oznacza, że możesz krzyczeć, że możesz zachowywać się arogancko. Tak? Kiedy musimy coś wybronić, to możemy to zrobić właśnie z szacunkiem i miłością dla innych ludzi, tak? Okazując im łaskę. I dzisiaj chyba w świecie cichość nie jest taką cenioną wartością. Tak? Dzisiaj świat mówi, bądź przebojowy, bądź pewny siebie, bądź asertywny, nie daj się. Ale w Bożych oczach to wygląda inaczej. Wiecie, kiedy przeglądamy błogosławieństwa, to widzimy kolosalną różnicę tym, co jest cenione w Królestwie Bożym, a tym, co jest cenione w świecie. To jest naprawdę bardzo duży kontrast. Bóg często mówi, nie broń się sam. Bóg bardzo często mówi, nie broń się sam, polegaj na mnie, zdaj się na innych. Zdaj się, nie odpowiadaj złem na zło. Tak? Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Mam nadzieję, ponieważ chciałbym, żeby było inaczej, ale bardzo często świat nie jest miejscem sprawiedliwości. I takim wielkim marzeniem ludzi Królestwa Bożego jest widzieć Bożą sprawiedliwość na ziemi. Jest widzieć Bożą sprawiedliwość nad światem. Dzisiaj tego jeszcze nie widzimy. I ja nie pokładam wielkiej nadziei w świecie. Oczywiście chcemy go zmieniać, tak? Nie jesteśmy ludźmi, którzy siedzą na fotelach z boku i mówimy, to jest złe, nie warto się w to angażować. Nie, wręcz przeciwnie. Póki możemy, angażujmy się, róbmy co możemy, żeby lepiej żyło się naszym sąsiadom. Módlmy się za Polskę, angażujmy się w sprawiedliwość w naszych firmach, w naszych rodzinach. Wierzę, że jest miejsce dla chrześcijan w społeczeństwie, w polityce nawet. Trzeba mieć kręgosłup, trzeba być ważnym, ale wierzę, że sprawiedliwość będzie poprzez Królestwo Boże. Bóg jest, pamiętam tę definicję z nauki religii, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Bóg przynosi sprawiedliwość i ci wszyscy, którzy doświadczają niesprawiedliwości, będą zaspokojeni, będą nasyceni. Wiecie, może nie żyjemy w kraju jakiś, który jest autorytarną dyktaturą, jakąś tyranią, ale są takie miejsca na ziemi. Są takie miejsca na ziemi, gdzie wierzący w Chrystusa płaczą każdego dnia z powodu doświadczonego cierpienia. I ich życie nie koncentruje się na tym, żeby mieć fan, żeby było zabawnie, żeby mieć rozrywkę, ale ich życie jest naprawdę ciężkim życiem. I wierzę, że Bóg im to wynagrodzi. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Chrześcijanie wierzący w Chrystusa to są ludzie, którzy powinni mieć w sobie olbrzymie zasoby właśnie łaski, miłosierdzia, miłości dla innych, wybaczania, dobroci, nieograniczone. Jeżeli chcesz się wzorować na czymś, to wzoruj się na Jezusie. I to jest też olbrzymi kontrast, bo bardzo często jest tak, że kiedy chcemy komuś pomagać w życiu, to zadajemy sobie najpierw pytanie, czy ten ktoś na to zasługuje, czy ta osoba zasługuje na to. I nawet mi się czasami zdarza słyszeć takie pytanie, pastorze, czy ta osoba zasługuje? A skąd ja mam wiedzieć po prostu, czy ktoś rokuje, czy nie rokuje? Myślę, że Bóg od nas chce, abyśmy okazywali miłość, łaskę, miłosierdzie, wybaczenie ludziom, niezależnie od tego, czy oni w naszych oczach zasługują na to, czy nie zasługują. To jest bardzo trudne. My mamy swoje oczekiwania względem ludzi. Mamy jakieś takie oczekiwania, co oni powinni być. Masz swoją własną kategorię oczekiwań względem ludzi, jak oni się powinni zachowywać, jak powinni funkcjonować, tak? Ale Bóg, takie mam przekonanie, że Bóg chce od nas, żebyśmy okazywali miłość ludziom, którzy bardzo często jest tak, w naszych oczach na to nie zasługują. I wydaje mi się, że być może my byliśmy takimi, którzy na to nie zasługiwali, a jednak poprzez ofiarę Jezusa zostało nam darowane, nasze życie się zmieniło. Każdy z nas miał swoje za uszami. Niezależnie w jakiej dziedzinie, to nie spełnialiśmy Bożych standardów. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli, brakowało nam chwały Bożej. I akurat nasza opinia nie jest taka ważna, czy ktoś zasługuje, czy nie. Ważna jest Boża opinia. Powinniśmy to robić. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jeżeli to robisz, posłuchaj, chcę ci powiedzieć, że to jest żelazna zasada. To jest teologii, to się nazywa zasada retrybucji. To, co siejesz, to do ciebie wróci. I być może będziesz niezrozumiany przez ludzi nawet w kościele, którzy tupną nogą i powiedzą, no tyle razy już okazywałaś mu szansę, dawałaś mu jakąś tam... Ale myślę, że Bóg chce, żebyśmy mieli właśnie takie serce. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To jest marzenie, tak? Zobaczyć Boga, jaki On jest. Biblia mówi, że to jest możliwe, że twarzą w twarz. To się wydarzy. Czyste serce to serce, z którego został usunięty grzech. Czyste serce to serce, z którego została usunięta wina, nieprawość, jakaś perfidia taka w życiu zła. Czyste serce to tak naprawdę taki znak firmowy naśladowcy Jezusa. Kogoś, kto nie ma w nim podstępu, nie knuje, nie spiskuje przeciwko komuś, nie plotkuje, nie obmawia, żadnych intryg. Czyste serce to takie proste zaufanie do Boga i poleganie na Nim. Poleganie na Nim. Czyste serce pozwala nam przebywać w Bożej obecności. I też to widzę właśnie, jeżeli w kimś takiego serca nie ma, to takie osoby nawet nie potrafią uwielbiać Boga. Nie potrafią stanąć, podnieść rąk, czuć się dobrze w Bożej obecności, bo ten ładunek, ta zawartość tam w środku sprawia, że jest jakaś przegroda, coś nas oddziela. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Nie wiem, czy w ogóle modlisz się o pokój. Nie wiem, czy to dla ciebie jest temat. Nie wiem, czy to jest dla ciebie ważna sprawa. A czy może jesteś w swojej rodzinie takim wojownikiem, który sieje zamęt, który sieje zamieszanie. Jak przyjdziesz, to wiadomo, że o coś się pokusimy. Co tam ciotka powiedziała, co kto zrobił. W każdej rodzinie jest taki siewca zamieszania, siewca chaosu. Chcę ci powiedzieć, że nie do tego cię Bóg powołuje. Jeśli powołuje cię do tego ktoś, to powołuje cię Bóg tego świata. Bóg jest Bogiem pokoju. I to słowo być może nie jest dla nas ważne na co dzień, a powinno być. Pokój między... Bóg jest Bogiem pokoju. Przede wszystkim przynosi pokój i chce pojednać niebo z ziemią, ale też chce, żeby na ziemi był pokój. I nie na darmo Biblia mówi, że jeżeli to od ciebie zależy, zrób wszystko, żeby mieć pokój z każdym. Jeżeli to lekceważysz, to czegoś wielkiego nie rozumiesz. Tak? Ludzie Królestwa Bożego wprowadzają pokój, a nie wojnę. Nie chaos, nie zamieszanie. Pokój jest kulturą nieba. Pokój jest kulturą nieba. Tam nie ma żadnej wojny. Tam nikogo nie podgryza i my chcemy nosić tutaj na ziemi tą kulturę. My chcemy nosić, wprowadzać ją, reprezentować, zasiewać na wszelkie możliwe sposoby. I wreszcie ostatni powód do szczęśliwości. Ostatnie makarios. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Nie wiem, czy zdarzyło ci się być kiedyś prześladowanym. Oczywiście każdy uczeń był prześladowany przez jakąś nauczycielkę, która się na niego wzięła, ale nie o to mi chodzi tutaj, tak? Nie wiem, czy byłeś złośliwie przez kogoś prześladowany. Ktoś ci dokuczał w pracy właśnie z powodu Ewangelii. Mi się często to zdarza oglądać w więzieniu. Tak? Nawróci się taka bida na celi, jest sam i tam jest trzech albo czterech innych gości po prostu, którzy po nim jadą. Trzeba mieć naprawdę odporność psychiczną. Bardzo często modlimy się o takich więźniów, którzy są prześladowani właśnie z powodu Ewangelii, tak? Których życie jest przebywasz z kimś 24 godziny na dobę i wiecie, oni nie wyglądają na szczęśliwych z tego powodu. Nie czułem się błogosławieni. Wiesz, z perspektywy ziemi to kiepsko wygląda, ale w niebie Bóg postrzega pewne rzeczy, które dzieją się w twoim życiu zupełnie inaczej. Oczywiście Jezus nie namawia nas do tego, żebyśmy szukali sobie prześladowań. Ale on nie mówi, że powinniśmy... Ale jeżeli takie coś się dzieje, że ktoś ci dokuczył czy dokucza z powodu Jezusa Chrystusa, to się nie martw. To znaczy, że jesteś na właściwym kursie. To znaczy, że jest dobrze, tak? I twoja nagroda w niebie nie będzie zapomniana. Odziedziczysz królestwo. Odziedziczysz królestwo. I czytając te błogosławieństwa, zdałem sobie sprawę, że bardzo ważną rzeczą jest, żeby się utrzymać na właściwym kursie, jest pamiętanie, że tutaj jeszcze nie jesteśmy u siebie do końca. Że to jest okres przejściowy. Kultura Królestwa Bożego, a kultura tego świata to są dwie rzeczy, których nie można pogodzić ze sobą. Jeżeli próbujesz łączyć w sobie te dwa kierunki, żyć jednocześnie dla Boga i żyć według tego, co się... Tego się nie da zrobić, nie? To będziesz miał jakąś schizofrenię, będziesz po prostu schizofrenikiem, człowiekiem rozerwanym, bo te rzeczy są ze sobą absolutnie sprzeczne. To, co cenne w oczach tego świata, nie ma absolutnie znaczenia dla Boga, a to, co jest cenne dla Boga, jest głupie dla tego świata. I tak naprawdę musisz się zdecydować na coś, jak chcesz żyć, tak? Już mówiłem, dzisiejszy świat mówi, tak było zawsze w zasadzie, mówi, że musisz być silny, walczyć o swoje... Jak ktoś ci podpadnie, to nie okazuj mu słabości, nie wybaczaj, bądź twardy, dochodź swoich praw. Ten świat mówi, że tutaj nie ma miejsca dla słabe uszy, a Królestwo Boże mówi coś dokładnie odwrotnego. Tak? Królestwo Boże mówi, jesteś kimś, ale nie ze względu na twoją pozycję, to osiągnięcia, ale jesteś kimś we mnie, w Jezusie Chrystusie. Jesteś kimś we mnie, tak? Jeżeli ktoś ci zalazł za skórę, to przesłanie Królestwa Boże jest takie, mówi, nie mści się, tak? Nie mści się sam, nie bój się. Żadna twoja łza nie zostanie pominięta, żadna twoja łza nie zostanie zapomniana, tak? Twoje odczucia negatywne nie są bez znaczenia, tak? To, że cierpiałeś, nie przejmuj się, tak? Kochaj swoich wrogów i wybaczaj. To nie jest głupie, nie? To ludzie ci będą mówić, że jest głupie, ale to nie jest głupie dla Boga. Tak? Jeżeli ktoś ci mówi i przymusza cię do tego, żebyś szedł z nim mile, to ty idź dwie mile, tak? Jeżeli ktoś chce, żeby coś mu pożyczył, zrób to. I zauważyłem, że wierzący ludzie, nawet po wielu latach, po kilkunastu latach bycia nawróconym, mają ciągle problemy. Ja mam ciągle problemy i próbuję żyć według wartości tego świata i według Słowa Bożego. I tego się nie da zrobić. Jeżeli nie uwierzysz, że żyjesz czymś zupełnie innym, to będziesz miał problemy. To są dwa zupełnie inne systemy wartości. I ten system wartości Królestwa Bożego, sposób życia, muszę wam powiedzieć, właśnie z tego powodu, że jest głupi dla tego świata, to jest wyznanie wiary w przyszłość. To jest wyznanie pewnego oczekiwania na powrót króla. To jest wyznanie, że oczekuje na powrót króla, prawdziwego króla. Tak? I jest tak, że my żyjemy, naprawdę jako wierzący ludzie żyjemy jak imigranci, emigranci, jak ludzie obcej narodowości na obczyźnie. Tak jest właśnie. Apostoł Paweł mówi, że ojczyzna nasza jest w niebie. Ojczyzna nasza jest w niebie, tak? Że do niej tęsknimy, do niej zmierzamy, tak? A więc nie przywiązuj się tak bardzo do tego, co wokół ciebie, ponieważ Bóg ma zaplanowany dla ciebie lepszy świat, tak? Pamiętacie tych bohaterów wiary, o których mówiłem na samym początku? Najpierw byli ci tacy bohaterowie wiary, którym się udało, a później byli ci bezimienni, którzy umarli, wierząc w obietnice, ale one się nie zrealizowały i oni wyznali, że oczekują na lepszą przyszłość, na miasto od Boga. Tam jest użyte słowo miasto od Boga, tak? A więc nie przywiązuj się tego tak bardzo, tak? Jeśli pracujesz, namawiam cię do tego. Namawiam cię do tego, żebyś żył i pracował dla Królestwa Bożego. Żebyś poświęcał swój czas, rezygnował z przyjemności, być może z jakichś marzeń, być może zaplanował życie właśnie w taki sposób, żeby było jak najwydajniejsze dla Królestwa Bożego. I być może już to robisz i czujesz się niedoceniony. I chcę ci powiedzieć, żebyś nie bał się. Jezus mówi, że odpłata jest wielka w niebie, że odpłata jest wielka w niebie. Ani razu, ani na moment nie zwątp w to, że Bóg o tobie pamięta. Że Bóg o tobie pamięta. To przyjdzie we właściwym czasie. Kiedyś czytałem taką historię amerykańskiego misjonarza, który pracował, który był 30 lat chrześcijańskim misjonarzem w Chinach. To było jeszcze w tych czasach, kiedy podróże lotnicze nie były powszechne i takie podróże kontynentalne odbywało się statkami. I przepracował całe życie, żyjąc skromnie, ciężko pracując, opowiadając Chińczykom Ewangelii o Chrystusie. I po 30 latach wracał do Stanów Zjednoczonych. I tak się złożyło, że na statku, którym płynął, wracała też jakaś drużyna sportowa. Nie pamiętam w tej chwili jaka. Oni gdzieś byli na jakichś rozgrywkach i odnieśli wielki sukces. I w porcie była wielka orkiestra, po prostu tłumy ludzi czekali na tych bejsboliści czy ktoś taki, nie? I oklaski, gazety, przemówienie, orkiestra i tak dalej. I ten dziadek zszedł po trapie na nabrzeże i na niego nikt nie czekał. Na niego nikt nie czekał. I zrobiło mu się bardzo przykro, bo nawet nie czekali ludzie z organizacji misyjnej, która go wysłała. I powiedział sobie, taki żal miał w sercu, powiedział, jak to jest? Wracam do domu i nikt na mnie nie czeka z jakąś nagrodą, z przywitaniem. Było mu się bardzo smutno i w tym momencie odczuł w swoim sercu, to później w pamiętniku opisał, usłyszał głos Ducha Świętego, który mówi, ty jeszcze nie jesteś w domu. Gdzie staramy się tutaj w Kościele budować taką kulturę doceniania. Doceniania ludzi za to, co robią, liderów grup domowych, jeżeli ktoś coś prowadzi, staramy się to pokazywać, że to jest ważne, ale mam świadomość, że na pewno zdarza mi się to przeoczyć. Mam świadomość, że tutaj pośród nas są osoby, które czują się czasami niedocenione. Jeżeli tak jest, to bardzo Cię przepraszam, ale nie przejmuj się tym, bo tam ani minuta Twojej pracy nie zostanie zapomniana. Pamiętaj, dla kogo to robisz. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć o Królestwie Bożym. Mówiłem o tym, że to jest noszenie pewnych wartości, pewien sposób życia na co dzień, w relacjach z ludźmi, pewien sposób funkcjonowania w oparciu właśnie o nauczanie Jezusa, tak, bycie Jego naśladowcą. To jest też oczekiwanie też Królestwa, które przyjdzie, które się zrealizuje. Pewnego dnia Jezus powróci. Bez wiary w powrót Chrystusa, to nasza wiara to jest tylko taki katalog etyczny, jak moralnie żyć i tak dalej. Ale ja nie robię tego z tego powodu, bo wierzę, że Jezus powróci. Tak? Leszek Kołakowski powiedział, że chrześcijaństwo bez wiary w powrót Chrystusa jest niczym innym, jak jeszcze jedną martwą filozofią. Jest jeszcze jedna rzecz, o której mówi Jezus, związanej z Królestwem Bożym, i to jest zaraz kilka wersetów po błogosławieństwach, tak? Mateusz 5, 13, 15. I on mówi tak, do tych ludzi, którzy przed chwilą słuchali w kazaniu na górze o tym, co to jest prawdziwe makarios, co to znaczy naprawdę być szczęśliwym. I Jezus mówi tak, wy jesteście solą dla ziemi. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła, nie stawia pod korcem. Tak niech światło wasze świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I na pewno pamiętacie z Ewangelii słowa Jezusa o tym, że podobne jest Królestwo Niebios do miary mąki, którą tam kobieta zakwasiła, rozczyniła i urosło, tak? Że podobne Królestwo Niebios jest do ziarna gorczycznego, które jest malutkie, a potem urosło. Bóg chce, żeby poprzez Ciebie Królestwo Boże rosło. Jesteś powołany na to, żeby być ambasadorem. Nie San Escobar. Jesteś powołany do tego, aby być ambasadorem Królestwa Bożego. Jesteś reprezentantem Jezusa na ziemi. Tak? Uwierz to. Jesteś powołany do tego, żeby poprzez swój styl życia, poprzez praktyczną miłość, dobroć, reprezentować Boga na ziemi. Nie papież, nie pastor, nie dyrektor jakiejś tam służby. Ty właśnie. Ty jesteś najlepszym, jesteś Bożym majstersztykiem. Tak? Bóg stworzył cię, zbawił po to, żeby ludzie patrząc na ciebie mówili, że coś tu jest i żeby chwalili Boga, który jest w niebie. Królestwo Boże nie jest po to w tobie, nie jest po to, żeby było schowane po prostu w twoim domu i żebyś do końca życia tylko czytał chrześcijańskie książki i się budował. Nie, jest coś po to, żeby świecić. I Bożym marzeniem jest, posłuchaj, Bożym marzeniem jest, aby kultura i wartości Królestwa Bożego rozprzestrzeniały się na ziemi poprzez styl życia. Nie poprzez system polityczny, nie prawo administracyjne, nie kodeks karny, ale poprzez ciebie. To jest Boże zadanie dla ciebie. A kiedyś doświadczymy tego w pełni. W tej chwili mamy takie mizerne wyobrażenia, tak czytamy tą Ewangelię, to nam mocniej bije serce i mówimy, tak, tak kiedyś będzie, a kiedyś tego doświadczysz. Tego miasta wstępującego od Boga. Tak? Tam w Księdze Objawienia jest taki opis, Jan mówi, widziałem Nowy Jeruzalem wstępujące z nieba. Nie wiem, zdradzę się taką swoją słabością tutaj. Kocham współczesną polską literaturę fantastyczną. Jest taki pisarz Jacek Dukaj. Uważam, że gdyby pisał po angielsku i był drukowany na całym świecie, byłby bardzo bogatym człowiekiem. Jest genialny. Napisał taką książkę, którą czytałem już 3 razy, zatytułowaną Inne pieśni. I tam sobie wymyślił miasto, które jest zbudowane ze skały lżejszej od powietrza i tyle gdzieś tam fruwa w obłokach. Wiem, że się męczycie, ale posłuchajcie. I pewnego dnia to miasto, ono się nazywa Oronea, ląduje gdzieś w Azji Mniejszej. I zadałem sobie takie pytanie. Ciekawy jestem, czy Jacek Dukaj ma świadomość tego, że tak naprawdę powielił obraz, który jest zapisany w Księdze Objawienia. Jestem ciekawy, to był zbieg okoliczności, taka przypadkowa koincydencja, czy też zainspirował się tym obrazem. Ale tak właśnie mówi Biblia o mieście, które Bóg przygotował dla ciebie. O mieście, w którym właśnie będzie chorób, o mieście, w którym Królestwo Boże manifestuje się w pełni. Pokój, sprawiedliwość, miłość. I kiedy tam przyjdziesz, to życzę ci, żebyś usłyszał od Jezusa słowa: dobrze, sługo, wierny i rozumny, wejdź do radości Pana swego. Tego ci życzę, tego ci życzę. Tego nie usłyszysz w świecie, tego nie usłyszysz od ludzi wokół siebie, bo to jest przesłanie, które jest takim ekskluzywnym przesłaniem Królestwa Bożego. Życzę ci tego, żebyś usłyszał te słowa. Pokochaj Królestwo Boże i żyj według Jego kultury, według Jego wartości. Amen.